Historia żywa.
Jacek Butlewski, dobry wieczór. Za nami Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Sprawdzimy dzisiaj, co działo się w związku z tym świętem w naszym regionie.
10. z rzędu uroczystość, która została ustanowiona w 2011 roku na wniosek prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Od tego czasu możemy powiedzieć, że ta pamięć na dobre już jest propagowana.
Będzie też o Kazimierzu Kamieńskim, pseudonim Huzar. W programie także nowość, kalendarium historyczne, które już po krótkiej przerwie muzycznej. A naszym gościem będzie, jak co tydzień, ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Jacek Butlewski, zapraszam.
Thank you.
Zanim o Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, o wydarzeniach w ramach tego dnia, historyczne kalendarium i Sandra Soluk.
Witam i od razu ostrzegam, przed nami kilka minut z liczbami i datami, ale mam nadzieję, że to Państwa nie odstrasza. Zaczynamy. Flaga, godło i hymn, święta trójca symboli naszego kraju. Ten ostatni, Mazurek Dąbrowskiego, choć powstał jeszcze w XVIII wieku, odśpiewywany oficjalnie na baczność jest właśnie od 26 lutego 1927 roku, kiedy to minister spraw wewnętrznych Felicjan Sławoj Składowski ogłosił go hymnem. Dywagacje na ten temat trwały kilka lat, bo Mazurek miał nie lada konkurencję. O miano tej najważniejszej pieśni starały się Rota, Boże Coś Polskę, Warszawianka, Chorał i My Pierwsi. Pierwsza brygada. Jest też wątek lokalny, bo narodowa demokracja opowiadała się zdecydowanie za Rotą. Rewolucja powoli staje się faktem. Kobieta ma zostać królem. 27 lutego 1383 roku szlachta na zjeździe w Sieradzu, wobec braku męskich potomków Ludwika Węgierskiego, zatwierdza Jadwigę jako przyszłą władczynię Polski. Na koronację około 10-letnia dziewczynka poczeka jeszcze rok. Później przez podwładnych będzie uwielbiana za miłosierdzie, dobroć, a po śmierci zostanie patronką kraju i świętą Kościoła katolickiego. Z kolei dzień i prawie 600 lat później, bo w 1981 roku, socjalizm wchodzi na niechlubny wyższy poziom. Rada Ministrów, na której czele stoi generał Wojciech Jaruzelski, ogłasza bowiem uchwałę, przez którą do użycia wchodzą kolejne kartki, tym razem na zakup mięsa i wędlin. Zmiana ta, według władz, miała doprowadzić do zmniejszenia kolejek i równego podziału dóbr. Jak to się skończyło? Pamiętamy. Przy 1 marca zatrzymamy się nieco dłużej. Od 2011 roku obchodzimy bowiem Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych i dzięki temu rozwija się proces odkłamywania tej części historii, której własną wersję propagowały przez lata władze komunistyczne. Ewentualnie po prostu cenzurowały wszelkie informacje na ten temat. W Wielkopolsce sporo było niezłomnych, ściągali tu z Polski centralnej i zachodnich województw w poszukiwaniu schronienia i wytchnienia. Ale i tu w końcu zaczęły dopadać ich macki UB, mówił na naszej antenie w 2013 roku historyk dr Mirosław Orłowski.
Następuje odpływ spalonych żołnierzy podziemia na tereny ziem zachodnich. Powstanie PKWN-u w lipcu 1944 roku oraz urzędów bezpieczeństwa wojewódzkich, potem także powiatowych, spowodowało to, że właściwie w 1947 roku na jednego funkcjonariusza UB przypadało 200 obywateli, tak więc inwigilacja, denuncjacje, podszywanie się pod żołnierzy podziemia było główną bronią aparatu bezpieczeństwa i terroru.
I skoro już jesteśmy przy temacie, to wspomnijmy także jednego z największych polskich bohaterów, rotmistrza Witolda Pileckiego. 3 marca 1948 roku rozpoczął się proces Grupy Witolda. Jej rozpracowywanie rozpoczęło się rok wcześniej, a pomógł w tym konfident Leszek Kuchciński, kiedyś żołnierz tajnej armii. Pileckiego aresztowano, poddano brutalnym przesłuchaniom i postawiono przed sądem. Znamy smutny finał tej historii. W ustawionym procesie skazano go na śmierć. Nie pomogła interwencja jego sojuszników do ówczesnego premiera Józefa Cyrankiewicza, ułaskawienia nie otrzymał też od prezydenta Bieruta. Wyrok na Witoldzie Pileckim wykonano 25 maja o 21.30 w więzieniu mokotowskim. Zabito go strzałem w tył głowy. Ciała rotmistrza do dziś nie odnaleziono. I to oczywiście tylko procent tego, co zapisało się na kartach polskiej historii przez ostatnie wieki. Dziękuję, do usłyszenia, Sandra Soluk.
Za nami obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Najważniejsze wydarzenia w relacji naszego reportera Kacpra Wita.
W naszym regionie główne uroczystości odbyły się w Poznaniu. Najpierw poznaniacy modlili się w intencji żołnierzy wyklętych w kościele przy Fredry. Później spotkali się przed pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego. Uroczystość ze względu na pandemię koronawirusa nie była liczna. Obok przedstawicieli władz miasta i województwa były rodziny żołnierzy niezłomnych oraz wojskowa orkiestra. Wojewoda Michał Zieliński mówił, że późno upomnieliśmy się o pamięć o żołnierzach, którzy walczyli z terrorem komunistycznym.
To 10. z rzędu uroczystość, która została ustanowiona w 2011 roku na wniosek prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Od tego czasu możemy powiedzieć, że ta pamięć na dobre już jest propagowana wśród Polaków i wśród młodzieży przede wszystkim. Żołnierze drugiej konspiracji to byli żołnierze, którzy przeciwstawili się temu drugiemu terrorowi, czyli terrorowi komunistycznemu. I w tym kontekście warto o nich pamiętać.
To już tradycja, zawsze przychodzę.
Poczuwam się do pamięci, ponieważ uważam, że złożyli wielką ofiarę i że nie można o tym zapomnieć.
To zaledwie kilkanaście lat, kiedy głośno mówi się o pamięci żołnierzy wyklętych, podkreślał wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk.
Wydaje się, że niestety ta propaganda PRL-u na każdym poziomie, która odbywała się przeciążywszy od edukacji w szkołach, na studiach, przemilczała to, że po 1945 roku byli też ci, którzy nie godzili się ze zniewoleniem Polski ze strony Związku Sowieckiego i dalej walczyli o Polskę. Ostatni z nich zginął w latach 60. To przemilczenie jeszcze miało swój dalszy ciąg w latach 90. Dopiero później, kiedy rodziły się kolejne pokolenia i też zrodziła się swoista, no może to brzmi kolokwialnie i tak mało grzecznie, ale tak trzeba powiedzieć, moda na taki patriotyzm żołnierzy wyklętych, wtedy urosło to do rangi święta narodowego.
Upamiętnienie żołnierzy wyklętych także w regionie. Po godzinie 13 uroczystości rozpoczęły się w Kwilczu w powiecie międzychodzkim. To tam urodził i wychował się podpułkownik Łukasz Ciepliński, jeden z zamordowanych przez bezpiekę żołnierzy 1 marca 1951 roku, ostatni prezes zarządu WiN. Obchody z powodu pandemii były skromniejsze niż zwykle. Uroczystości w Kwilczu patronatem honorowym objął prezydent Andrzej Duda. Obecny na uroczystościach wojewoda wielkopolski Michał Zieliński mówił, że naszym obowiązkiem jest kultywować pamięć o naszych bohaterach.
Musimy dawać świadectwo ich wartościom, które im towarzyszyły. Musimy przekazywać młodemu pokoleniu, ażeby zaszczepić te wartości. Jestem dumny z tego, że mogę dzisiaj być w Kwilczu, że mogłem modlić się w kościele, w którym również modlił się Łukasz Ciepliński. Jestem tutaj między wami, czyli między osobami, które od 30 lat kultywują pamięć o żołnierzach wyklętych, a szczególnie pamięć o pułkowniku Łukaszu Cieplińskim.
Przenosimy się na północ Wielkopolski. W sobotę w Pile zamiast tradycyjnego Marszu Pamięci odbył się spacer żołnierzy wyklętych. Wszystko z powodów pandemicznych. W poniedziałek natomiast hołd żołnierzom wyklętym oddali mieszkańcy, politycy i samorządowcy. Pod pomnikiem Danuty Siedzikówny-Inki zebrało się kilkanaście osób. Dla niezłomnych wojna nie skończyła się w 1945 roku. Oni walczyli z nowym okupantem, który później próbował wymazać ich z kart historii, mówił podczas uroczystości poseł Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Czarnecki.
Zakazano w historii narodu polskiego przekazywanie informacji o tych żołnierzach i dlatego też tego 1 marca musimy w sposób symboliczny przypomnieć i podziękować tym wszystkim, którzy brali udział w wyzwalaniu naszego narodu z ustroju totalitarnego.
Także południe regionu pamiętało o żołnierzach niezłomnych. W Lesznie hołd w imieniu wszystkich mieszkańców oddał im prezydent miasta Łukasz Borowiak. Prezydentowi towarzyszyli miejscowi przeciwlotnicy i terytorialsi oraz członkowie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Leszno było pierwszym miastem w Wielkopolsce, w którym odsłonięto pomnik żołnierzy wyklętych. Stało się to w roku 2014. Obchody Narodowego Święta Pamięci Żołnierzy Wyklętych także w Kaliszu. Kwiaty i znicze złożono pod murami dawnego więzienia. W ten sposób kaliszanie oddali hołd żołnierzom niezłomnym. W zakładzie karnym w Kaliszu stracono działaczy antykomunistycznego podziemia. Na więziennym murze widnieje baner z nazwiskami i fotografiami tych, którzy zostali rozstrzelani. Naszym patriotycznym obowiązkiem jest to, by pamiętać o tych, których chciano wymazać z pamięci, mówił obecny na uroczystości poseł Jan Mosiński z Prawa i Sprawiedliwości. Na koniec przenosimy się jeszcze na wschód regionu. Hołd żołnierzom wyklętym oddali też mieszkańcy mieszkańcy Gniezna złożyli kwiaty i zapalili znicze przy pamiątkowej tablicy koło kościoła Farnego. W okolicach Gniezna po II wojnie światowej działali żołnierze antykomunistycznego podziemia z tak zwanego Zielonego Trójkąta, wspominał podczas uroczystości ksiądz Michał Sołomieniuk.
Wspomnę Zbigniewa Purka, który pochodził z Powidza. Wspomnę też zabitego pod własnym domem Edwarda Jagłę ze Skiereszewa. To będzie 20 kilka osób, w tym czasami całe rodziny, które szły do więzienia łącznie z dziećmi za to, że pomagały powojennym partyzantom.
Publikacja o żołnierzach Zielonego Trójkąta, którą przygotowuje ksiądz Michał Sołomieniuk, ma ukazać się jesienią tego roku.
Naszym gościem jest ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Dzisiaj w ramach historii żywej kończymy nasz cykl związany z żołnierzami wyklętymi. Huzar to kolejna, ostatnia już postać w ramach tego cyklu, postać, którą upamiętni w tym roku Narodowy Bank Polski monetą srebrną, 10-złotową, podobnie zresztą jak wszystkie do tej pory z tej serii. Tam był m.in. Ciepliński, tam był Kasznica, Nil i wielu, wielu innych. A więc Huzar dzisiaj. Witam serdecznie.
Witam serdecznie Państwa.
Kim był Huzar?
No, Huzar był jednym z tych legendarnych dowódców, żołnierzy wyklętych, który operował w polu dość długo dzięki bardzo dobrym relacjom z mieszkańcami Podlasia. Aż do 1952 roku jego oddziały pozostawały czynne. Żołnierz, który tak jak wielu z tego pokolenia, w zasadzie całe swoje młode życie brał w walkach o niepodległą Polskę. Brał udział w kampanii wrześniowej, później na Mazowszu. Zaangażował się najpierw w Związek Walki Zbrojnej i potem przekształcony w Armię Krajową, ale po przejściu Armii Czerwonej przez te tereny nie zaprzestał swojej działalności. W lipcu 1944 roku został szefem samoobrony obwodu AK WIN obwodu Wysokie Mazowieckie, no i później prowadził dalej swoją działalność aż do aresztowania.
Historia żywa. Dzisiaj zamykamy nasz radiowy cykl poświęcony żołnierzom wyklętym. Właściwie przez ostatnie 4 tygodnie mówiliśmy i o Cieplińskim, i o Kasznicy, o Nilu i o wielu, wielu innych bohaterach. Także o generale Podchorskim, który w tym roku będzie obchodzić setne urodziny. To także żołnierz wyklęty, który szczęśliwie przeżył do naszych czasów i może o tamtych strasznych czasach opowiadać. Ci najbardziej znani ponieśli śmierć. Pilecki chociażby i wielu, wielu innych. A jak było z Huzarem?
No bardzo podobnie. Też ostatecznie został skazany na karę śmierci i rozstrzelany w Białymstoku, ale zanim to nastąpiło, no, zapisał piękną kartę bojową, partyzancką w swoim życiorysie, w zasadzie pozostając w konspiracji, tak jak mówiłem, już po zajęciu tych terenów przez Armię Czerwoną, w zasadzie od jesieni 1944 roku aż do 1952 roku, a więc 7 długich lat walczył, stając się taką legendą dla mieszkańców Podlasia. Ludzie widzieli w nim opatrznościowego dowódcę, który bronił ich przed kontyngentami, przed kolektywizacją, który wykonywał wyroki kary śmierci na kolaborantach sowieckich, tych, którzy również prześladowali ludność Podlasia. Zapisał się w ich pamięci, wbrew temu, co później lansowała propaganda komunistyczna i co zresztą jest często powielane. Bardzo ciepło go ludzie wspominają jako człowieka, który starał się być bardzo sprawiedliwy, który walczył z bandytyzmem na tych terenach, który wreszcie szanował bardzo ludność cywilną, miał w zwyczaju radzić się mieszkańców różnych miejscowości, wysłuchiwać ich żali, wsłuchiwać się w oczekiwania, więc rzeczywiście stał się taką piękną legendą właśnie z tego powodu, że nie lekceważył opinii społeczeństwa na tych terenach, w których operował. Mówiono, że zachowała go właśnie kultura, wysoka kultura osobista, opanowanie, odpowiedzialność, też miał bardzo dobre relacje ze swoimi podkomendnymi, starał się zawsze, żeby poczęli w relacji jednej z mieszkanek podlaskiej wsi, w której chłopcy Huzara najczęściej spali, że zawsze rano pytał się ich na przykład, co im się śniło, czy wypoczęli, co dobrego słychać, a więc taki bardzo ludzki, kulturalny dowódca, zatroskany o swoich podkomendnych i tych, którymi się opiekowali na terenie, którego operował jego oddział 6. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Historia walki Huzara kończy się w 1952 roku. Udało mu się operować tak długo właśnie dzięki życzliwości ludności Podlasia, ale dał się sprowokować prowokacją Urzędu Bezpieczeństwa o kryptonimie Cezary. która polegała na stworzeniu fałszywej 5. Komendy Winu. I w ten sposób poszukiwano działających jeszcze żołnierzy winowskich na terenie Polski, ale to była bardzo udana niestety akcja UB, bo nie dość, że aresztowano wielu żołnierzy, wśród nich Huzara, to jeszcze doszło do nawiązania kontaktów z wywiadami zachodnimi, m.in. CIA i doprowadzenia do dezinformacji. Komuniści przejęli wówczas w wyniku tej operacji o kryptonimie Cezar kilkanaście radiostacji przesłanych z Zachodu, ponad milion dolarów, kilkaset kilogramów złota, więc sukces był niebywały, już pomijając fakt, że skompromitowali CIA. No ale właśnie w wyniku tej operacji Huzar pojawił się w Warszawie, gdzie 23 października został aresztowany i po brutalnym śledztwie Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie w dniu 26 marca 1953 roku na sesji wyjazdowej w Łapach, to są jego rodzinne strony, specjalnie go tam sądzono, żeby rozegrać to także propagandowo, skazano go na karę śmierci i wyrok wykonano 11 października 1953 roku w więzieniu w Białymstoku. Nie znamy miejsca jego pochówku. Symboliczny grób znajduje się na cmentarzu w Poświętnem. Jego wyrok, podobnie jak inne wyroki na żołnierzach niezłomnych, zostały unieważnione już po 1989 roku. W przypadku Huzara to dokładnie miało miejsce w marcu 1997 roku. I warto też wspomnieć, że pośmiertnie przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego razem z Władysławem Łukasiukiem i słynnym Zygmuntem Szendzielarzem został odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.
Historia żywa. Mówiliśmy dzisiaj o Huzarze, o kolejnym bohaterze, który będzie upamiętniony srebrną 10-złotówką. Narodowy Bank Polski w tym roku oddaje hołd tej postaci. To się zaczęło wszystko w roku 2017, 18, 19. Były kolejne emisje. Jakie to ma znaczenie? Jak ksiądz ocenia, czy w ten sposób można propagować, czy warto w ten sposób propagować te postacie? Bo na pewno w gronie numizmatyków byli też tacy, którzy widząc dany numizmat, pierwszy raz słyszeli być może o takim czy innym bohaterze.
Każdy z możliwych sposobów jest dobry do tego, żeby propagować historię. Oczywiście numizmaty to jest taka bardzo szlachetna forma. Nie każdy, nawet narodowy bohater, może znaleźć się na banknocie czy monecie Narodowego Banku Polskiego.
Choć niektórzy są parokrotnie, na przykład Piłsudski. Na przedwojennych monetach. Tadeusz Kościuszko często bywał także.
Tak, te najbardziej znane, ale czas właśnie, żebyśmy zastąpili inne postaci, jak chociażby Marcelino Wodko z 20-złotówki PRL-owskiej, właśnie takimi postaciami. I to jest zawsze dobra okazja, czego najlepszym dowodem są także nasze programy, żeby przypomnieć ich historię, bo to właśnie ta seria Narodowego Banku Polskiego stała się taką zachętą, abyśmy pochylili się właśnie nad tymi postaciami, które zostały w tych kolejnych latach na nich upamiętnione. Ale trzeba powiedzieć też, że i Poczta Polska od kilku lat co roku wydaje serię z Ringgrafem. Ja akurat jestem filatelistą, więc śledzę i cieszę się również z tej serii. Jest dużo różnych takich inicjatyw, które dzisiaj są możliwe do realizacji, chociażby w ramach usługi Mój Znaczek. W wielu regionach Polski z prywatnej inicjatywy wydano bardzo piękne bloczki, znaczki, koperty pierwszego obiegu, właśnie korzystając z tej możliwości produkcji własnego znaczka pocztowego. A więc widać, że to się stało bardzo popularne i bardzo się cieszę, że dzisiaj w taki sposób upamiętnia się naszych bohaterów.
Czy ta seria ma jeszcze potencjał? Nawiązuję teraz do serii numizmatycznej, ale być może także do serii znaczków polskich. Czy tych bohaterów jest więcej? Tych, którzy jeszcze się nie pojawili na znaczku, nie pojawili się na monecie, a powinni tam trafić? Jak ksiądz to ocenia? Jaka to jest liczba? Jakie to jest grono tych żołnierzy wyklętych? Bo wiadomo, że nie możemy dawać szeregowców, którzy też bohaterskim czynem się wykazali, ale mówię o przywódcach.
Przywódców jest jeszcze bardzo wielu, ale widzę, że nie jest tak, że tylko tych najważniejszych na razie upamiętniono i zdarzają się szeregowi, jak chociażby Inka.
No Inka, to jest, ale to jest wyjątkowy przykład.
No ale zdaje się pan Łupaszko nie jest jeszcze na momencie upamiętniony, a więc no, jeszcze jest pole do popisu bardzo duże. Natomiast dobrze się stało, że rzeczywiście na tych monetach czy znaczkach pocztowych z różnych regionów Polski upamiętniono takie najbardziej znane postacie. No ale jeszcze dużo jest Uskok, Ogień, no jeszcze dużo możliwości przed nami.
No i być może lokalni historycy, regionaliści zaczną pukać do drzwi Narodowego Banku Polski albo do drzwi Poczty Polskiej z pytaniem, z prośbą o to, żeby takiego czy innego bohatera, często lokalnego, na znaczku czy na monecie upamiętnić. Może tędy droga właśnie.
No tak, to jest w ogóle wpisane w misję chociażby Poczty Polskiej, że jest bardzo otwarta na sugestie i oczywiście, jeżeli się z dużym wyprzedzeniem zamówi, zaproponuje wydanie jakiegoś znaczka, no to często jest to brane pod uwagę.
Dzisiaj mieliśmy ostatni odcinek naszego minicyklu w ramach Historii Żywej poświęconego żołnierzom wyklętym, ale z pewnością do tej tematyki będziemy wracać, bo tak jak mówiliśmy wcześniej, bohaterów jest więcej niż ci, o których mówiliśmy w czasie tych 5 audycji. Chociaż wspomnieliśmy o wielu, prawda, bo to byli i bohaterowie z Wielkopolski, Ciepliński, Kasznica, ale też ci znani w całym kraju, a więc ochotnik do Auschwitz Pilecki, ale także inni, chociażby dzisiejszy Huzar.
Leitmotivem tych naszych audycji była wspomniana seria Narodowego Banku Polskiego i dotychczas zostały na niej upamiętnione takie postaci jak Danuta Siedzikówna Inka, Witold Pilecki, Feliks Selmanowicz, Zagończyk, który został z Inką razem rozstrzelany, Henryk Glapiński, pseudonim Kinga, August Emil Fieldorf Nil, Hieronim Dekutowski, Stanisław Kaśnica, Łukasz Ciepliński i o nich było w naszych audycjach.
Zachowali się jak trzeba, to takie hasło, które na tych numizmatach NBP-u pojawia się na monetach srebrnych, to jest hasło Inki, która chciała bardzo przekazać, żeby powiedziano, że ona zachowała się tak jak należy, tak jak trzeba. To jest ten wspólny mianownik. Młodzi ludzie, którzy walczą już w czasie II wojny światowej, chociaż są bardzo młodzi, niekiedy tak jak Inka, no i później przychodzi wrogie mocarstwo, przychodzi wroga armia radziecka, no i oni walczą dalej, prawda? Są złapani, najczęściej tak się dzieje, nieuczciwy proces, wieloletnie więzienie, długotrwałe śledztwo, no i najczęściej jest to śmierć na końcu. To jest to, co możemy o nich wszystkich powiedzieć. To jest taki wspólny mianownik.
No tak, ale naprawdę nie umarli. Ich legenda powróciła do nas z wielką mocą w ostatnich latach i bardzo dobrze, bo oni niosą to przesłanie, które wielokrotnie żeśmy w naszych audycjach przywoływali, że są takie wartości na tym świecie, dla których nie tylko warto żyć, ale właśnie warto oddać życie i są to wartości niezniszczalne, których nie da się rozstrzelać. Ktoś pięknie powiedział przy okazji odnajdowania ciał naszych bohaterów przez profesora Krzysztofa Szwagrzyka, że wolność jest kuloodporna. I tego przykładem są nasi bohaterowie, którzy do nas wracają chociażby w takich audycjach, które mieliśmy przyjemność dla Państwa przygotować.
Historia żywa. Audycja Historia Żywa wraca za tydzień. Temat już zupełnie inny, chociaż również powiązany z dramatycznymi losami naszej ojczyzny, a więc będzie mowa o sybirakach, o których wspomnieliśmy kilka tygodni wcześniej, kiedy to celebrowaliśmy, obchodziliśmy kolejną rocznicę pierwszej zsyłki na Sybir. Zsyłki były 4, natomiast za tydzień o sybirakach cała godzina im poświęcona, będą wypowiedzi, no i wspomnienie i fakty najciekawsze na temat właśnie zsyłek Polaków na Sybir, na tą nieludzką ziemię, bo tak bardzo często ją się określało.
Tak, to kolejna ważna odsłona naszej tragicznej historii okresu okupacji, ale niejako powiązana z tematyką żołnierzy wyklętych, zwłaszcza w tej ostatniej deportacji wielu żołnierzy Armii Krajowej z Kresów zostało zesłanych na Sybir. No, ci, co pozostali, podjęli walkę z okupantem. Ten sam oprawca gotował nam los wówczas, kiedy wysyłał Polaków na Sybir. I ten sam oprawca zwalczał niepodległościowe podziemie po 1945 roku.
Więcej o tym za tydzień. Audycję zrealizował Krzysztof Jankowski. Naszym gościem był i za tydzień będzie również ksiądz dr Jarosław Wąsowicz, a kłania się i dobranoc mówi Jacek Butlewski.
Historia żywa.